zaprzęgnięto je do roli wychowawczej, dydaktycznej. Oczywiście one w jakimś stopniu tę rolę w zamyśle autora, już zwłaszcza autora dojrzałego, dorosłego, miały pełnić również, ale wtedy, kiedy on napisał te najbardziej znane baśnie, te wszystkie cynowe żołnierzyki, calineczki, kwiaty małej Idyny, był wtedy jeszcze bardzo młodym człowiekiem i myślał przede wszystkim o tym, żeby bawić opowieścią. Nie żeby wychowywać, tylko żeby bawić. A ponieważ był człowiekiem głęboko moralnym, głęboko moralnym, no to to wszystko jest opowiedziane tak, że tak powiem, nie ma się do czego przyczepić, tak? Chociaż są tacy, którzy się czepiają, na przykład do dziewczynki z zapałkami.
Czy to właśnie, że Andersen bawi, przede wszystkim panią zachwyciło w oryginale? Rola wychowawcza Andersena rzeczywiście była bardzo mocno podkreślona, dlatego na przykład Brzydkie Kaczątko nigdy nie usłyszało Stul dziób, prawda? Za naszych czasów.
Tak, przerobiono nieco język w tłumaczeniach. Język baśni Andersena, przystosowano go do tej właśnie roli, jaką literatura miała pełnić. Uładzono, upiękniono. Język przybrał kształt takiej konwersacji salonowej niemalże. W słowiku na przykład ta kuchareczka, dziewczynka niewykształcona z ludu mówi do cesarza o słowiku: ach, jakże pięknie śpiewa. Jakże pięknie śpiewa, tak mówi dziecko z ludu, na przykład, prawda? Więc i to oczywiście zupełnie tak nie jest u Andersena. Tam ten język jest zwyczajny, język dialogu jest językiem autentycznym, takim, jakim mówiono i zresztą wręcz jakim dużym stopniu mówi się dzisiaj, bo on był rewolucyjny w swoim czasie, Andersen, również w tym sensie, że właśnie zaczął stosować język takim, jakim się mówi na co dzień w kuchni, a nie w salonie przy stole. Tego wówczas nie robiono, to było zupełnie nowe. I ten język aż tak bardzo się nie zmienił do dziś. Więc to między innymi, no poza tym humor, który odkryłam właśnie czytając, dopiero czytając oryginał, już tak gruntownie czytając, tego humoru też pozbawiono Andersena w przekładzie. Po części dlatego, że jego humor jest bardzo specyficzny. To jest taki cienki, taki finezyjny często humor. A czasem to jest po prostu aluzyjność, to jest ironia. To są skrywane jakieś pod adresem różnych, a to profesora, a to nauczyciela, a to dziennikarza, a to jakiegoś przemądrzałego arystokraty czy kogoś, jakieś psztyczki drobne. Bo taką krytyką jest nasycona ta cała jego proza. I to uważano, nie nadaje się dla dzieci. Po pierwsze, no dzieci nie można uczyć wypowiadania się niestosownego o dorosłych, czy krytykowania dorosłych, prawda? Dzieciom trzeba dorosłych stawiać za wzór, wobec tego wyciąć, albo wyciszyć, albo uładzić. A z drugiej strony, ponieważ często ten dowcip jest właśnie tak bardzo trudno uchwytny, to zresztą wynika często również z dwuznaczności, no to czasem tłumacze nie dawali rady. Czasem się gubi coś w tłumaczeniu. To nie jest tak, że mnie się wszystko udało. Każdy język ma odrobinę trudności z tłumaczeniem danego tekstu. Bo akurat jakaś ironiczna uwaga, która właśnie może być odczytana dwojako, jest niemożliwa do oddania w języku przekładu również w dwojaki sposób, prawda?
Śmierć u Andersena to jest dzisiaj ciągle już nieco oswojony, ale jeszcze temat tabu. Kiedy Andersen pisał o śmierci, to nie był temat tabu.
Właśnie, to wtedy nie był temat tabu, bo wtedy, o ile pamiętam, w 20 latach XIX wieku ktoś robił jakieś badania. Akurat dotyczyły Wielkiej Brytanii, ale to nieistotne. 50% dzieci dożywało 5 roku życia. No to jeżeli taka była sytuacja, to śmierć była obecna. Zresztą część z nas jeszcze też pamięta śmierć w domu, dziadków, w trumnie w pokoju, z którego się usuwało meble, w którym ta trumna z tym domownikiem zmarłym pozostawała przez dzień czy dwa nawet, czy nawet trzy czasem, modlono się, śpiewano, prawda? To ja przynajmniej jeszcze w dzieciństwie tego doświadczyłam. Dzisiaj tego nie ma. Dzieci nie mają kontaktu ze śmiercią, mają tylko ten kontakt poprzez telewizję, poprzez internet. Też to traktują inaczej, bo to trochę może tak jak z baśnią. To nie jest real, prawda? To jest tylko gdzieś tam, w tym jakimś być może wirtualnym świecie, a przecież tutaj tej śmierci nigdzie nie ma, wydaje się prawdopodobnie dzieciom. Natomiast wtedy ona była, dotykała wszystkich i co krok. W związku z tym pisanie o niej było czymś oczywistym. Wróciłabym do tych baśni ludowych, bo Andersen przecież, on zaczął pisać te swoje baśnie literackie, najpierw inspirowany ludowymi baśniami, Krzesiwo, powiedzmy, i kilka innych, czy kilkanaście to są baśnie inspirowane tymi ludowymi opowieściami, które on przerobił na swój sposób, ale przecież pisał. I to, co on wprowadził do baśni, to jest właśnie ten zniuansowany psychologiczny portret bohatera. U niego nie ma czarno-białych sytuacji. Nieprawdą jest to, co czytamy w słynnym wydaniu, które wszyscy przerobiliśmy w dzieciństwie z ilustracjami pięknymi skądinąd Szancera w tym wyborze, gdzie we wstępie pani Anna Milska napisała, że w baśniach Andersena wszystko, co każde zło jest ukarane, a dobro zawsze nagrodzone. To nie jest prawda, bo Andersen pisał tak, jak w życiu jest. Owszem, jest u niego dużo delikatności i dużo takiej staranności w przerabianiu tych tematów, ale najgorsza kara, jaka może spotkać człowieka złego, to jest wystawanie pod drzwiami raju i czekanie na łaskę wpuszczenia do tego raju. I być może ten złoczyńca nigdy się tej łaski nie doczeka, ale żadnego piekła tam nie ma. Taka jest kara. Nie dostaniesz się do raju. A śmierć była tylko etapem przejściowym właśnie w drodze z życia ziemskiego do raju. Oczywiście taka chrześcijańska, czy w ogóle religijna perspektywa bardzo pomaga i dużo ułatwia, prawda? Jeśli rozmawiamy o dziecku, to tak jak z Pipi, mama jest w niebie, prawda? Ona jest, tylko że jest w niebie. Jeśli ktoś nie ma takiego wsparcia, jakie potrafi dać religia, to ja nie wiem, jak sobie radzi, bo ja bym sobie pewnie nie poradziła. To już nie byłabym w stanie wypowiadać się na ten temat. Jak rozmawiać wtedy z dzieckiem o śmierci?
Ale z drugiej strony Andersen z taką perspektywą wykorzystywaną i pomocną jest chyba najczęściej tłumaczonym autorem świata. I nie jest tłumaczony i popularny i kochany tylko w kręgach, w których ta perspektywa obowiązuje.
Właśnie, we wszystkich kulturach, tak. I to jest jakaś tajemnica. We wszystkich kulturach, to jest ponad 150 języków, wszędzie on jest przyswajany, adoptowany. No jakaś magiczna wartość uniwersalna jest w tym, ponadczasowa i uniwersalna w sensie kulturowym, geograficznym i każdym możliwym innym. Andersen młody napisał Kwiaty małej Idy. I to polecam Państwa uwadze, bo to jest po prostu instruktaż, genialna baśń zupełnie, instruktaż, jak z dziećmi można o śmierci rozmawiać, nie mówiąc tak wprost. Tam chodzi w tej baśni, Kwiaty mają idę, o kwiaty, które po prostu więdną, czyli umierają. I on przepięknie dzieci prowadzi przez ten proces i kończy tym, że te kwiaty zostają pochowane, a na wiosnę wyrastają z nich nowe. I ten wieczny krąg, to odradzanie się życia, to jest coś, co Andersen również pokazuje. To przecież tu nie ma planu religijnego w ogóle, prawda? Tu jest rzeczywiście taka opowieść po prostu o tym, że życie nigdy nie ma końca, życie jako życie.
Może w ogóle powinniśmy więcej czytać Andersena bez względu na to, ile mamy lat i czy mamy młode osoby, którym czytam Andersena, czy też nie? Może by to dobrze zrobiło?
Andersen przede wszystkim pisał dla dorosłych. On oczywiście był zafascynowany tymi opowieściami, to był okres romantyzmu, on był zafascynowany tymi baśniami ludowymi, traktował te, był taki torboczny gdzieś, A potem nagle odkrył, że w tym gatunku są, ma takie ogromne możliwości, bo może trafić do czytelnika każdego, w każdym wieku, na każdym poziomie, bo to jest literatura, którą może czytać osoba zupełnie niewykształcona, to jest literatura, którą fascynują się ludzie tacy jak Einstein czy inni niezwykle wybitni, niezwykle intelektualnie rozwinięci. To jest literatura, którą może czytać dziecko sześcioletnie i osoba dorosła i bardzo dorosła i każdy znajdzie w tym przekazie coś dla siebie. Dzieci odczytują, w większości utworów Andersena są dwa teksty, jeden dla dorosłego, drugi dla dziecka. Andersen był zainteresowany tym, żeby cenili go dorośli, a dzieci po prostu jakoś no, przy okazji. Zresztą to był okres, kiedy w ogóle baśnie były modne. To, że czytamy baśń, w której jest jakaś krytyka dorosłych, to wcale nie znaczy, że dzieci to wyczytają. To wyczyta dorosły, który rozpozna pewne kody. Natomiast dziecko wyczyta sobie zupełnie inną opowieść, która również jest w tekście. Trzeba tylko zaufać autorowi i czytać te, czytając tę baśń dziecku, otworzyć się na nią. Otworzyć się, powiedzieć sobie, to jest również dla mnie i wtedy dopiero dostrzeżemy to, co jest dla nas.